Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Emil Andrzej Karpiński, to jest audycja Gdzie Nogi Poniosą, jak słyszycie z terenu. A tym razem jestem na targach Bike Expo w Warszawie, które odbyły się w dniach 11-13 kwietnia na Stadionie Narodowym. Troszeczkę porozmawiałem z przedstawicielami branży, jeżeli chodzi o sprzęt, więc tego będziecie mogli dziś w audycji posłuchać. Jesteśmy przy stanowisku Falcon Wheels, a więc będzie troszeczkę o kołach. Jakie są obecnie trendy w kołach?
No wiadomo, lżejsze, szybsze, sztywniejsze, a tak naprawdę to wszystko koncentruje na szerokości obręczy. Teraz te obręcze są coraz szersze, bo jeździ się na coraz szerszych oponach. Kiedyś jeździło się na bardzo wąskich oponach, szytkach, a teraz opona idzie coraz szerzej, a żeby opona była szersza i fajnie pracowała z kołem, to musi być też szeroka podstawa, czyli fundament jej mocowania, czyli szeroka obręcz. I to się dzieje wszędzie, od kół szosowych poprzez koła gravelowe i MTB.
I co, wszystko tubelessy już teraz, czy nie?
Nie, jeszcze jest jednak dużo zwolenników dętki. W szosie już teraz dętka TPU, która jest dętką leciutką, ma zasadność stosowania, jeżeli ktoś nie łapie kapci. Natomiast w gravelu i w MTB uważam, że dętka jest niepożądana. Lepiej jednak mleko, niskie ciśnienie. Ja osobiście, jak wchodził tubeless do szosy, ja miałem pierwszy w Polsce obręcze do tubelessa, kiedy się jeszcze wszyscy w głowę pukali, że jak to w szosie na mleku. Natomiast no, ja osobiście jeżdżę od tamtego czasu na mleku i sobie chwalę, natomiast no, są różne opinie. Tak, niektórzy zapią kapcia, są brudzeni mlekiem. Nie wiem, mi się nie zdarzyło. Zdarzyło mi się przebić oponę, ale mleko uszczelnił, dopompowałem, pojechałem dalej. Także uważam, że tubeless jest dobrym rozwiązaniem, aczkolwiek w szosie można stosować też dętki TPU, ma to uzasadnienie, bo masa dętki plus opony dętkowej jest niższa niż masa opony tublessowej z mlekiem, więc wagowo wychodzi lepiej, korzystniej.
A jakie trendy w przyszłości być może już widzisz, że będą?
Już są, wchodzą w kategorię MTB, koła 32 cale. Czy to ruszy rynek MTB? Nie wiem, wydaje mi się, że niekoniecznie, ale coś muszą robić, no bo tu widać duży spadek zainteresowania rowerami MTB. To się przenosi albo na gravele, albo na rowery, na bajki. Więc branża, ten rynek, kategoria MTB, no musi coś zrobić, więc teraz jest ten ruch z kołami 32 cale. Ja widzę tutaj dużo zagrożeń, jeżeli chodzi o koła, ale zobaczymy, tak?
A jakie na przykład to zagrożenie?
Znaczy to jest przede wszystkim duże koło, nie nadaje się pod każdy rozmiar ramy, czyli to ramy zazwyczaj L-ki, XL-ki, to już jakby wyklucza pewne osoby, żeby miały koło 32. Druga rzecz to zaczyna się, że to koło jest ciężkie, sztywność koła, żeby takie koło było sztywne, wydłużały się szprychy, no i na zwykłych obecnie, niektóre są piasty, może być to koło mało sztywne. Trzeba do tego dopracować piasty, być może rozstawy. Nie wiem, słyszałem, że będą wchodziły rozstawy boost, te standardowe boosty. Przy takim dużym kole uważam, że to jest za mały rozstaw. Musiały być bardzo wysokie kołnierze w piastach. Zobaczymy. Ja na razie ostrożnie do tego podchodzę, bo w swoim portfolio mam bardzo dużo takich rzeczy, łącznie z kołami torowymi, ale to tak jak pokazuję, jest dużo czasami głośno o czymś, a to się nie przekłada na sprzedaży.
Jestem przy stanowisku firmy Token. Czym się zajmujecie?
Token to dystrybutor solidnych komponentów, zwłaszcza suportów, łańcuchów, kół, no ogólnie wszystkiego, co się zużywa w rowerze.
A jakie są obecnie trendy w branży rowerowej albo w tym, czym wy się zajmujecie?
Trendy. Największym trendem, najbardziej modnym są zintegrowane stery. To jest taki modny temat. Każdy kolarz chce chować teraz wszystko w ramię, więc żeby nic nie wystawało. A poza tym lekkie koła i suporty. Suporty, coraz więcej sprzedaje się ceramiki i tego typu podobnych rzeczy. Kolorowe owijki.
A jaka jest przyszłość? Być może widzicie coś, co może w przyszłości zagrać ważną rolę?
No, przyszłość jest trochę niepokojąca, ponieważ to są elektryki. Rowery elektryczne dominują rynek. Tutaj i tak na tych targach jest niewiele rowerów elektrycznych, aczkolwiek z tego, co widzę, są. Ale byliśmy na przykład na targach w Niemczech czy na Zachodzie, to już wnet trudno byłoby znaleźć zwykły rower, gdyż dominacja elektryków jest bardzo, bardzo duża.
Jestem przy stanowisku Gates Belt Drive, czyli będzie o napędzie na pasek, czyli alternatywie dla jazdy na łańcuch, czyli dla większości rowerów, które Państwo widzą na drogach. No właśnie, czym się charakteryzuje ta branża, jakie trendy może obecnie są?
Przede wszystkim napędy paskowe są znacznie trwalsze od napędów łańcuchowych. Taki pasek to jest mniej więcej odpowiednik 4 łańcuchów średniej klasy. Paski również nie rozciągają się, ponieważ w środku są zbrojone karbonowymi włóknami. Pomimo tego, że nie wiem, przejadą 10 tysięcy kilometrów, nie rozciągną się nawet o milimetr, więc nie trzeba nic naciągać, regulować. Dobrze ustawiony taki napęd służy do momentu wymiany na nowy.
Czyli wtedy już wymieniamy cały napęd?
Niekoniecznie. Zasada jest taka sama jak w łańcuchu. Kontrolujemy napęd, jak się zużywa. Zazwyczaj pasek zużywa się jako pierwszy. Jeżeli nie przegapimy tego momentu, to na kilku paskach możemy jeden komplet zębatek obsłużyć.
Mam też pytanie troszeczkę tutaj ze strony konstrukcyjnej, no bo paska nie rozłączymy jak łańcuch. łańcuch. Jaki to sprawia problem w konstrukcji samego roweru?
Żeby zamontować w rowerze pasek, musimy mieć spełnione kilka warunków. Jednym z tych warunków jest właśnie rozpinana rama, ponieważ nie można rozpiąć paska, no to musimy mieć możliwość rozpięcia ramy. Nasza firma zajmuje się przerabianiem rowerów. Jesteśmy w stanie do większości rowerów wstawić taki łącznik, który będzie rozpinany i będzie umożliwiał montaż paska. Drugą rzeczą, która jest niezbędna przy pasku, to jest możliwość jego napięcia. Ponieważ pasek nie może mieć żadnego zewnętrznego napinacza, musimy mieć albo poziome haki, albo mimośrodowy suport, który będzie umożliwiał napięcie całego systemu.
A jakie być może nastąpią trendy w przyszłości? Czy ten napęd się rozwinie, czy będzie inny, bądź bardziej popularny?
To ciężko powiedzieć. Popularny robi się coraz bardziej. I to po pierwsze ze względu na to, że ludzie zaczynają się przesiadać na rowery, które są bliższe paskowi, czyli turystyczne, trekkingowe, czy stricte miejskie, a w dodatku od kiedy rowery elektryczne zrobiły się popularne, no to pasek jest idealnym rozwiązaniem, jeżeli mamy rower elektryczny z piastą wielobiegową. Pasek jest w stanie przenieść znacznie większe naprężenia niż łańcuch, więc przy rowerze generującym znacznie więcej niż noga potrafi podać, no jest idealnym rozwiązaniem.
A jak wygląda jazda w błocie, że tak powiem? Czy ten pasek niszczeje dużo bardziej, jeżeli no, zostanie zabrudzony po prostu?
Pasek znakomicie sobie radzi w błocie. Sam się dobrze czyści. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, jeżeli jeździliśmy w błocie i zostawimy rower, to błoto zaschnie w tych wszystkich zakamarkach, to żeby przed następną jazdą to oczyścić, wystarczy zwykła woda. Wiadomo, jak każdy mechanizm, jak jest brudny, szybciej się zużywa. Jak będziemy o niego dbali, będzie działał dłużej.
Jestem przy stanowisku Expand Industry, zdaje się. Zajmujecie się, widzę, wszelkiego rodzaju smarowaniem, jeżeli chodzi o rowery. No i stąd moje pierwsze pytanie. Jakie obecnie są trendy, jeżeli chodzi o Wasz produkt, o Waszą branżę, Waszą część branży rowerowej?
Generalnie obecnie w naszym asortymencie znajduje się 100 produktów i cały czas podążamy za trendami, wprowadzamy nowości. W zeszłym roku wprowadziliśmy wosk do łańcucha, generalnie bardzo teraz modny, i smary do e-bajków.
A czym się różnią te smary od e-bajków?
Tak, gęstością na pewno, właściwościami, lepkością.
A co może na przyszłość, czy widzicie, co może będzie się zmieniało w branży?
Ciężko powiedzieć. Cały czas obserwujemy rozwój naszej branży. Nasi handlowcy jeżdżą po serwisach rowerowych, sprawdzają, badają rynek. Także informacje dostajemy z pierwszej ręki od handlowców i wprowadzamy wtedy nowości, produkty, które znajdują zbyt na rynku.
Posłuchajcie, co do powiedzenia ma branża na temat samych rowerów. Jestem przy stanowisku firmy Tern, która zajmuje się produkcją rowerów elektrycznych, głównie składanych. Jak prezentuje się obecnie ten segment, tak? Czy on rośnie tak, jakie są obecnie trendy, zarówno w rowerach elektrycznych, jak i składanych?
Obecnie rynek, tak jak wszyscy widzą, rośnie i się stabilizuje. Od kilku lat produkujemy również rowery cargo elektryczne do wykorzystania przy przewozie dzieci, do przedszkola, do pracy, do komunikacji właśnie na co dzień. Dzięki współpracy z firmą Bosch to są rowery, które są niezawodne i parametry, które firma Bosch dzięki swoim produktom realizuje, pozwala nam na codzienne podróżowanie. Możemy przejechać 100-200 km. Nasze rowery również mają możliwość zamontowania dwóch baterii, dzięki czemu ten zasięg będzie dużo większy.
Jeżeli chodzi o rowery składane, czy macie modele również takie dedykowane do dalszych podróży, chociażby samolotem, czyli takie, które no, wejdą do walizki?
Rowery składane w naszej ofercie mają koła 20 cali, 24, 26. Podstawowymi rowerami to są rowery na kołach 20 cali. Z racji tego, że po złożeniu bardzo fajnie mieszczą się w samochodzie, w bagażniku, na przykład pod biurkiem w firmie, czy w szafie w domu, jeżeli mamy mniej miejsca do przechowywania. To, co ciekawe, wielu naszych klientów podróżuje po Polsce z tymi rowerami. Można, tak jak pan powiedział, schować je do walizki, ale można również na końcu wagonu włożyć je do przedziału tego bagażowego, dzięki czemu dojeżdżając do Krakowa, Poznania, Gdańska, czy Warszawy, rower jedzie z nami, wyciągamy go, mamy go od razu na dworcu, możemy sobie pojeździć cały dzień i wrócić następnego dnia lub wieczorem do naszego domu. Z takich ciekawostek, jeżeli chodzi o działania, dużo naszych klientów kupuje te rowery do kamperów, do łodzi, do tego, żeby właśnie schować je do bakisty, później w kapitanacie sobie pojeździć. Opcji jest bardzo, bardzo dużo.
A jak z trwałością, bo zawsze o to jest jakby drżenie klientów, że w tym miejscu, w którym się składa, szybciej może coś pęknąć, tak? Albo chociażby patrząc na te właśnie małe rozmiary mamy zawsze tą bardzo długą sztycę, tak? Czy tu jakieś problemy powstają?
Firma TYR specjalizuje się w rowerach składanych. Wiele elementów jest opatentowanych, łącznie z systemami składania zarówno ramy głównej, jak i sztycy kierownicy. Mamy kilka modeli, jeżeli chodzi o możliwości składania. Co jest plusem? Po zarejestrowaniu się na turnbicycles.com uzyskujemy gwarancję ramy do 10 lat. Więc oprócz tego, że przez 2 lata mamy standardową gwarancję unijną na podzespoły, do tego TERN daje możliwość zarejestrowania się i posiadania gwarancji na ramę 10 lat.
A czy jakieś trendy na przyszłość może widzicie, tak? Czy coś się będzie zmieniało w tej kwestii, w tej części branży?
Wszyscy mówią, że w Polsce trendy przychodzą z zachodu. I gdzieś jest to rok, 2 lata, kiedyś było takie, że to się do nas przesuwa. Na podstawie rozmów z moimi kolegami z Europy czy ze świata, trend idzie w kierunku rowerów cargo i tego, że w dużych miastach i nie tylko, coraz więcej osób przesiada się na elektryczne cargo w komunikacji codziennej. Że nie wiozą dzieci samochodem, tylko wiozą na przykład rowerem cargo. Firma TERN posiada dużo akcesoriów do zabudowy rowerów cargo od dzieci pół roku, rok, gdzie możemy je włożyć do fotelika rowerowego zamontowanego z tyłu, poprzez elementy związane z dziećmi 5-letnimi, 6, 10, 12 do osób dorosłych. Możemy we dwoje jako dwie osoby dorosłe na takim rowerze swobodnie się przemieszczać z domu do pracy i potem z pracy do domu. Nie stoimy w korkach, nie płacimy za parkowanie, a dzięki możliwości ustawienia na przykład roweru TERN GSD możemy go postawić pionowo, co zajmie bardzo mało miejsca w naszym biurze w Open Space czy innym miejscu na terenie pracy.
Jestem przy stanowisku firmy Dachon. Rowery składane. Jakie obecnie są trendy, jeżeli chodzi o tą część branży?
No jest to nisza. Nisza, którą staramy się wypełnić. Rower przeznaczony raczej do komunikacji gdzieś spod miasta, do centrum przy użyciu środków komunikacji, tak, że rower można złożyć, potem rozłożyć go w miejscu, że tak powiem, prawie docelowym i dojechać. Ewentualnie karawaning, jachty, ten typ klienta. Tam, gdzie rower musi zajmować mało miejsca.
Czy macie też taki model, który można do samolotu zmieścić łatwo?
Do samolotu jak najbardziej. Pytanie jest, jakie są wymagania teraz w branży samolotowej, jeśli chodzi o baterie, bo część rowerów składanych jest elektryczna.
To już wewnętrznie każda linia ma pewnie nieco inne. A jakie trendy na przyszłość może widzicie? Jak to się będzie rozwijało?
Elektryfikacja to jest przyszłość rowerów, moim skromnym zdaniem.
Jestem przy stanowisku Poręba Bike Distribution i mam pytanie do panów. Jakie obecnie trendy widzicie w sprzęcie, w kolarstwie generalnie, w jeżdżeniu na rowerze? Jeżeli chodzi o sprzęt.
Widzimy mocne zainteresowanie rynkiem rowerów gravelowych i tutaj zarówno ta część taka trochę mniej związana z naszą firmą, ale ta część wyścigowa się mocno rozwija, więc ta ilość osób chcących rywalizować i sprawdzić się w jakichś tam różnego rodzaju zawodach jest bardzo widoczna, a co za tym idzie, rzeczywiście ilość sprzedawanych rowerów gravelowych też z roku na rok coraz bardziej rośnie, ilość modeli, bo teraz już rozróżniamy gravele wyścigowe, długodystansowe, wyprawowe, więc jakby ten rynek bardzo mocno się rozwija jak najbardziej.
I czy to będzie też taki trend na przyszłość, czy jakieś inne zagrożenia albo właśnie plusy na przyszłość widzisz?
Jest to rower, który z założenia ma być trochę bardziej uniwersalny, więc łączy trochę dwa światy osób, które wcześniej jeździły na rowerach MTB, jak i takich bardziej zagorzałych kolarzy szosowych, więc myślę, że to jest jakby trend na przyszłość jak najbardziej też mocny.
A jak rowery elektryczne?
No to swoją drogą. To jest jakby na tyle odrębna półka, że jak najbardziej trzeba na nią zwracać uwagę. Natomiast rynek rowerów elektrycznych już od ładnych parę lat rośnie. I wiadomo, że zaczęło się od tych rowerów takich MTB, gdzie ludzie mogli zwiększać swój dystans, mogli łatwiej wjeżdżać na jakieś trudniejsze góry. Natomiast prawda jest taka, że kolejne segmenty wprowadzają rowery elektryczne, czyli zarówno rowery szosowe, jak i rowery gravelowe w wersji elektrycznej pojawiają się i sprzedają się coraz bardziej, coraz lepiej. Standardowym modelem jest kupowanie roweru szosowego czy gravelowego dla małżonek przez jakichś wytrawnych kolarzy, dzięki czemu mogą razem wspólnie spędzać czas i cieszyć się jakimiś fajnymi trasami, więc jak najbardziej ten rynek też jest coraz większy, aczkolwiek wciąż jeszcze będzie się rozwijał, bo to jest póki co jeszcze taka może trochę większa, ale nisza.
Jestem przy stanowisku EcoBike. Rowery elektryczne, jak widzę, czy to już jest taki poważny trend, czy jeszcze celujecie, że coś się zmieni, coś będzie lepszego?
Myślę, że już jest bardzo poważny trend, który przyszedł z zachodu, z Niemiec, z Holandii, tam gdzie się bardzo dużo jeździ na rowerach i to jest trend, w którym po prostu rower elektryczny nie jest wykorzystywany tylko jako środek transportu turystycznego, ale również jako środek transportu jeżdżenia do pracy, jeżdżenia do szkoły, przemieszczania się w mieście poza miastem, czyli jest tak naprawdę czymś, co można zastąpić przy dobrej oczywiście pogodzie samochód.
A być może jakieś pomysły na przyszłość? Co się zmieni w tym segmencie?
W tym segmencie się dużo zmienia, bo chociażby to, że już mamy w EcoBike'u rowery, które mają zasięg do 200 km, więc to już jest coś, co powiedzmy kilka lat temu było marzeniem, żeby tyle na jednym naładowaniu przejechać. Teraz można spokojnie takie osiągnięcia już mieć. Budowaliśmy pierwszy w Polsce rower na 32 calach, czyli to jest też co wchodzi powoli w rzeczywistość, czyli 32-calowe koła. Tak samo jak kiedyś weszły 29-calowe koła i były nowością, teraz już 32. Trendy się zmieniają, designy się zmieniają, ale ten rower elektryczny coraz bardziej jest takim środkiem transportu, który zaczyna wygrywać w miastach i poza miastami.
No właśnie, powiedziałeś o tych 200 kilometrach. Jak długo ładuje się taka bateria, która ma wytrzymać 200 kilometrów?
To też zależy od mocy ładowarki, ale można przyjąć, że jest to kilka godzin przy ładowarkach, które mają większą moc.
A muszę jeszcze zapytać o samą nazwę, no bo EcoBike, czy przypadkiem normalny rower bez napędu elektrycznego nie jest bardziej eko?
To zależy, jak się na to spojrzy. My jak gdyby patrzymy na to w ten sposób, że jest to eko w stosunku do transportu samochodowego, motocyklowego, każdego innego, który jest dużo mniej eko niż na pewno rower. Rower elektryczny jest to też rower, na którym normalnie trzeba pedałować, ponieważ napęd działa w ten sposób, że jak zaczynamy pedałać, to on się dopiero włącza. Także tutaj też siła ludzkich mięśni jest, można powiedzieć, że to jest taka hybryda ludzkich mięśni z pomocą, którą daje silnik elektryczny. No fajną zaletą jest niewątpliwie też to, że na przykład można pojechać do pracy 5-10 km i włączyć sobie maksymalne wspomaganie. Nie trzeba się przebierać, bo człowiek nie jest spocony, zmęczony, a z powrotem można sobie to wspomaganie na przykład już włączyć na jakiś najmniejszy tryb, na jedynkę i zrobić sobie wręcz trening. Także no, to jest rower, który daje po prostu więcej możliwości i on jest eko przede wszystkim w stosunku do innych środków transportu.
Drodzy Państwo, to co słyszycie, to nie burza, to strefa testów na PGE Narodowym podczas Bike Expo. Mamy oczywiście wiele ramp pochylni, można potestować wiele różnych rowerów. Powiem szczerze, przeważają tutaj na płycie rowery elektryczne jednak, mimo wszystko. Również są, drodzy Państwo, elektryczne rowery cargo, a więc takie, w którym można przewozić troszeczkę większe ładunki. No i z przedstawicielami tej branży również udało mi się porozmawiać. Jestem przy stanowisku Cavelo Green Cargo, a więc rowery zarówno elektryczne, jak i rowery cargo. Czy troszeczkę więcej możecie powiedzieć o tym projekcie, może o całym w ogóle trendzie, jakim są rowery cargo?
Tak, jest to czterokołowy pojazd, który spełnia wszystkie wymagania roweru w Europie. Posiada on dwa silniki elektryczne plus napęd nożny. Możemy się nim poruszać po ścieżkach rowerowych, możemy nim wjeżdżać we wszystkie te miejsca, które samochodem nie można wjechać, a przestrzeń załadunkowa pozwala nam przewozić paczki. Pojemność kontenera to jest 1,2 metra sześciennego.
No właśnie, powiem szczerze, że jak patrzę na ten rower, to aż ciężko mi sobie go wyobrazić na ścieżce rowerowej. W Polsce jeszcze nie widziałem, natomiast być może gdzieś jeżdżą.
Według naszej wiedzy tak zaawansowany rower z możliwością wymiany kontenerów ładunkowych jest pierwszym na świecie.
Jakie są plusy może tego roweru? Oprócz oczywiście tej wielkiej objętości ładunkowej, no i tego, że jest stabilny, no cztery koła.
Myśleliśmy o tym przede wszystkim, żeby wyjść naprzeciw pewnym trendom, które od paru lat są i zgodnie z pewnymi wytycznymi Unii Europejskiej, ekologicznymi. Chcemy, tak, po pierwsze, żeby to był pojazd ekologiczny, po drugie, żeby odpowiadał tym wszystkim obostrzeniom, które już są albo będą niebawem, dotyczącymi pewnych stref czystego powietrza i tak dalej, które coraz więcej miast wprowadza. To byłoby rozwiązanie, które pozwoliłoby w taki sposób bezpieczny i bezproblemowy wjeżdżać po prostu do centrum miast.
A nie myśleliście, żeby jeszcze zrobić tam możliwość do spania z tyłu?
Jesteśmy tutaj na targach pierwszy raz i bardzo chętnie pokazujemy ten projekt, żeby zachęcić, ja to nazwę nawet nie kupców, ale potencjalnych inwestorów, bo jesteśmy otwarci na różnego rodzaju rozwiązania i na przykład z wielką przyjemnością i zaciekawieniem usłyszeliśmy dzisiaj kilka różnych propozycji, które mogłyby znaleźć zastosowanie, na przykład jako kawiarka albo jak jako duża taka profesjonalna lodziarnia. Także myślę, że to jest kwestia rozwojowa i jesteśmy w stanie dostosować się do potrzeb klientów, bo to jest jakby podstawowa sprawa.
Tak, widzę właśnie na ulotce, że mamy 9 różnych wariantów zabudowy, zasięg do 200 km, no ale jeżeli to jest rower elektryczny, no to jak długo się to ładuje?
Jeśli chodzi o czas ładowania, to zależy od wybranej opcji pojemności baterii, natomiast nasz system pozwala na jeżdżenie tym rowerem w sposób ciągły, czyli nasze akumulatory ładują się w momencie na przykład hamowania, mamy system odzyskiwania energii oraz wtedy, kiedy kierowca pedałuje, akumulatory też są ładowane.
Czyli to można powiedzieć, że technologia wprost z formuły pierwszej, tak? System odzyskiwania energii kinetycznej.
Myślę, że KERS jest tutaj jak najbardziej można nazwać tym.
To, drodzy Państwo, żaden samochód na Stadionie Narodowym, tylko właśnie rower cargo, tak zelektryfikowany, że jeżeli go tylko dotkniemy, to już może się włączyć alarm. Technologia naprawdę dosyć potężna, wchodzi pod strzechy, wchodzi do naszych domów z rowerami po prostu. I jestem przy stanowisku firmy Tarran, która tworzy cargo bajki. Natomiast jak widziałem tutaj przed chwilą pokaz, to przypominające technologicznie już bolid formuły pierwszej. Jakie są obecnie trendy, jeżeli chodzi o ten segment? No bo tu za dużo nie ma na tych targach, natomiast no już coraz bardziej wchodzą do Polski.
Tak, faktycznie rowery cargo się robią coraz bardziej popularne. Ludzie zaczynają rozumieć i widzieć, że taki rodzaj pojazdu bardzo, bardzo się przydaje, szczególnie na miastach, do transportu dzieciaków, do transportu nawet swoje własne rzeczy, zakupy albo towary. Są różne rowery do różnych potrzeb i to coraz bardziej widać w mieście. Próbujemy to promować jak najbardziej, żeby ludzie mieli dostęp do jeżdżenia na nich, do zrozumienia, po co one mogą służyć, jak on na tym się jeździ i jakie są możliwości. I myślę, że w terminie czasu to będzie coraz bardziej popularne.
A jak jest, jeżeli chodzi o wytrzymałość tego typu rowerów, no bo oczywiście trochę więcej ważą. Widziałem napęd na pasek, pewnie nieprzypadkowo. Właśnie jak wygląda awaryjność tych rowerów?
Tarran to jest bardzo nowy rower. On jeszcze nie ma roku na rynku, ale z mojego doświadczenia ja używam ten rower już od sierpnia zeszłego roku. Zrobiłem jakieś 800 km i nie miałem żadną awarię. Oczywiście to są rowery, które trzeba ich użytkować jak w sposobie uważnym i nie szaleć. To nie jest rower do skakania, do robienia tam szaleństw, jest jak tir. Trzeba jeździć z nim uważnie, trzeba rozumieć, że jest ciężki rower, jeszcze na dodatek zabieram może dwóch dzieciaków czy jakiś towar. Rower potrafi łącznie ważyć prawie 200 kg. No to ważne jest, żeby miał dobry system hamowania, żeby był bezpieczny, żeby był stabilny. No i wtedy jakby taki rower ma sens.
A widziałem też, że jest bardzo dużo elektroniki. Jak w przypadku deszczu, jak to wygląda?
Żaden problem. Wszystko ma kody bezpieczeństwa, przeciw wody, przeciw zalania i tak dalej.
IP chyba.
IP czy coś takiego, tak. I ja nawet w zimie trzymałem rower na zewnątrz, mróz minus 15 i tak testuję niektóre rzeczy. Ja jako przedstawiciel mogę sobie pozwolić na, jeżeli się zniszczy, no to zmienię. Ale nie, rower naprawdę bardzo dobrze znosi te wszystkie zmiany temperatury, te wody, deszcz. Nie miałem żadnego problemu i dodatkowo jest fajne, że dzięki tej całej elektronikę mogę na wyświetlaczu zobaczyć na żywo i od razu, czy rower wykazuje jakiś błąd, czy coś się dzieje na rowerze.
Czyli to już jak samochód prawie.
Tak, jest bardziej zbliżony do samochodu niż do roweru. I bym powiedział, że jest jedyny rower w swoim kategorii, który ma tyle udogodnień elektronicznych i udogodnień ze strony jazdy i wygody, amortyzację z przodu, z tyłu. Naprawdę, że się jedzie bardzo, bardzo dobrze na tym rowerze.
Dobra, to patrząc na to, jak bardzo jest to futurystyczny już pojazd, ale zadam to pytanie, jakie być może trendy w przyszłości jeszcze będą? Co tu jeszcze można zmienić, ulepszyć?
Myślę, że coraz bardziej będzie zbliżony do tego, co widzimy w samochodach, ale z pozwoleniem do jazdy po miastach. I myślę, że to jest taki trend. W jakimś momencie te dwie jakby skrajne strony, ten co chce samochód i ten co chce rower, i w pewnym momencie dojdzie do takiego momentu, gdzie to się połączy w jakimś sprzęcie, które będzie zastąpiać obydwie. Będzie miał te wygody samochodu, ale jednocześnie będzie miał te fajne rzeczy roweru, gdzie ja trochę się ćwiczę, piszę, robię zdrowe życie, ale nie mam ten zmuszenia, że muszę pedałować, czy będzie ciężko, czy jak to będzie, jak zrobię więcej niż 20 km, czy dam radę wrócić, czy jak mam doładowany rower, dam radę, czy nie słabnę, czy bateria wystarczy, takie rzeczy. To myślę, że to będzie taki punkt pośredni, gdzie ludzie zobaczą te benefity tych dwóch stron, szczególnie na miasto.
No właśnie, jak daleko można tym rowerem przejechać na tym silniku?
Rower ma możliwość dwóch baterii, ale na jednej baterii to zasięg jest 100 km, nominalnie używając na eko. Na dwóch bateriach oczywiście 200 km, ale na przykład ja, że jestem bardzo leniwy, to jadę na turbo cały czas i na dwóch bateriach robię faktycznie 100 km. Rower nawet bez pomagania się robi bardzo lekki i się jedzie bardzo, bardzo przyjemnie.
No dobra, a skoro ma to być alternatywa być może dla samochodu, to czy jest to alternatywa również cenowa? Ile kosztuje taki rower? Mniej więcej.
Ten rower kosztuje 27 900, co na porównaniu do roweru może wyglądać drogi, ale na wszystkie dobrocie, które ma, no to już nie. Jest cena bardzo rozsądna, szczególnie jak się jeździ na tym rowerze i się jego testuje i się jego wykorzystuje pod względem, że nie płacę parkingi, nie muszę płacić za podatek żaden, registrację nie płacę, OC też nie płacę, no chyba, że chcę i jego potrzebuję. Utrzymanie takiego roweru jest bardzo tanie. Co roku warto zrobić takie serwisowanie i wtedy rower jest bezproblemowy, bezawaryjny. To myślę, że w porównaniu do samochodu to jest bardzo dobre. Ja bardzo często w moim sklepie słyszę taki, o, no tyle pieniędzy, no to za to ja sobie samochód kupię. No fakt, ale samochodem nie zrobię to, co mogę robić z rowerem. I szczególnie w Warszawie i w Polsce, myślę ogólnie, już dzisiaj ta infrastruktura rowerowa jest bardzo dobra i cały czas się rozwija jeszcze bardziej. To pod tym względem myślę, że to jest bardzo dobra opcja i na końcu to wyrównywam ten koszt samochodu z to, co mi kosztuje rower. Na końcu to wychodzi tańsze. Po roku, jak zrobię rachunek, no to mam tańszy rower. Umówmy się, że za 27 tysięcy złotych nie kupię najlepszy samochód i na pewno po roku będę musiał na nim zainwestować przynajmniej 10 tysięcy, żeby jego uporządkować. Bo już nie mówiąc o paliwie, o OC i wszystkie rzeczy, które muszę dokładać do takiego samochodu. To myślę, że to jest dobra alternatywa.
Przypomnę tylko, że nadaję dzisiaj z Stadionu Narodowego, gdzie odbywa się Bike Expo. Jestem u przedstawicieli branży ubezpieczeniowej, jeżeli chodzi o rowery, więc moje pytanie, jak obecnie wygląda sprawa z ubezpieczeniami w Polsce? Czy jest to częste? Jaka jest charakterystyka? Co ubezpieczamy tak w ogóle?
Znajdujemy się dzisiaj w miejscu, gdzie mamy do czynienia z rowerami, ze wszystkim, co jest związane z rowerem, czyli stroje, ubrania, kaski, całe zabezpieczenie, ale też zabezpieczamy sam rower, życie naszych klientów i zdrowie, czyli tutaj mam na myśli NNW i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli szkody wyrządzone osobom trzecim. Nasi klienci coraz częściej kupują rowery, coraz częściej jest też większa świadomość naszych klientów co do ubezpieczenia roweru, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, czyli te szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z użytkowaniem tego roweru, ale też ubezpieczenia NNW. Jest na to coraz większe zainteresowanie, coraz większy popyt i to nas bardzo cieszy, że klienci mają świadomość tego, że kupując rower, kupują też ubezpieczenie i ubezpieczenie w postaci polisy ubezpieczeniowej, także tylko się cieszyć.
A ile kosztuje ubezpieczenie takiego roweru? Ja wiem, że to pewnie zależy od tego, jaki rower, ale mniej więcej jakich kosztów możemy się spodziewać?
Wszystko zależy od, tak jak pan słusznie powiedział, od sumy ubezpieczenia, od wartości tego roweru. Mamy klientów, którzy kupują rowery, które jest warty 3000 zł. Mamy klientów, którzy zakupują rower, który jest warty 45 tysięcy złotych. Pyta pan o rząd wielkości. Jest to od kilku złotych, kilkunastu złotych do kilku tysięcy. Czyli na przykład, nie wiem, przypuśćmy przedział od 300 zł, 250.
Mówimy za rok, tak?
Tak, za rok, tak. To są ceny roczne do na przykład 3,5 tysiąca złotych za rower, który już jest warty 40 parę tysięcy złotych. Przy pełnym ubezpieczeniu również kradzieży roweru.
Więc jesteśmy na stanowisku Tour de Tour, oprócz tego, że oczywiście kolarski kanał na YouTube to kawa. Widzę, że jest kawa z Meksyku i Lombardii, a przynajmniej inspirowana. No ale mam pytanie odnośnie tego, jak wygląda branża kawy? Skąd w ogóle ten pomysł, że to wszystko zawsze się łączyło?
Wiesz, jak branża kawy wygląda, to ja nie bardzo wiem. Natomiast wiem, że kolarstwo zawsze łączyło się z kawą. To zawsze była kiedyś ta grupa Café de Colombia, kolumbijska. I gdzieś ta kawa w każdym autokarze kolarskim musi być ekspres do kawy. Po prostu bez tego się nie obywa. Kolarze piją tej kawy bardzo dużo. Jak opowiadał mi kiedyś Czarek Benedetti w takim filmie, który o nim robiłem, że 3 kawy właściwie tak od razu, od rana jeszcze, przed tym, zanim zacznie cokolwiek innego robić. Więc ja sobie pomyślałem, że kawa, z tym, że kawa też z takim kolarskim przesłaniem, bo to jest kawa, ta di Lombardia jest w hołdzie dla włoskich kolarskich klasyków, natomiast meksykańska jest w hołdzie dla meksykańskiego kolarstwa, od Raula Alcali przez Julio Pereza Quapio po Isaaca del Toro, bo chcę, żeby to było związane i to jest taki sposób wiązania też tego Tour de Tura z ludźmi, z kibicami. Właśnie ta kawa, którą tutaj od lat już jest na naszym stanowisku, zawsze można było tej kawy tutaj się napić za darmo, a teraz można przy okazji kupić sobie paczkę takiej kawy.
Czy jakieś trendy nowe obserwujesz, jeżeli chodzi właśnie czy o kawę, czy o właśnie połączenie tej kawy z kolarstwem?
Nie, ja to sobie wymyślam. To znaczy ja wymyśliłem, bo przy pierwszą kawę mieliśmy właśnie kolumbijską. To była Café de Colombia i to było właśnie nawiązanie do tej grupy, która kiedyś była. A teraz sobie wymyśliłem, że właśnie, ponieważ wiem, że Meksyk ma dobre ziarno, może nie jest potęgą kolarską, ale jednak w tym kolarstwie się tam trochę działo w historii i znów mamy nowych zawodników. No a Lombardia, no to wiadomo dlaczego Lombardia. No to jest jeden z moich ulubionych monumentów i przepiękne wyścigi w tym rejonie, kawa jest pyszna.
Jestem przy stanowisku firmy The Roots, zajmującej się odzieżą kolarską. No i pytanie moje pierwsze o to, jakie obecnie trendy są w odzieży.
Jeśli chodzi o trendy tutaj w mojej marce, to na pewno są kolory, to są odważne wzory i The Roots od początku właśnie miało taką dewizę, żeby trochę pokolorować szosy. Robimy nie tylko odzież kolarską, ale też triatlonową, czyli kombinezony startowe, które też wyróżniają się zdecydowanie wzorami, ale oczywiście też jakością i materiałami.
No właśnie, jakie to materiały są? Jakie obecnie są stosowane materiały?
Jeśli chodzi o kombinezony triatlonowe, to podstawą jest to, żeby te materiały były aerodynamiczne, żeby były szybko schnące. Jest to podstawa podczas takich zawodów, żeby po tym etapie pływackim materiał po prostu szybko był suchy i żeby zapewniał komfort podczas dalszego etapu wyścigu.
A jakie trendy będą w przyszłości być może? Co szykuje się w branży?
Tak naprawdę to, nad czym teraz pracujemy, no to żeby te kombinezony i stroje również kolarskie były bardzo kompresyjne, czyli mocno przylegały, żeby zapewniały właśnie tą aerodynamikę, żeby po prostu zawodnicy byli szybsi.
Czyli jednak nie idziemy w wygodę, tylko w szybkość, tak?
A jedno nie wyklucza drugiego, bo tak naprawdę jedno i drugie jest bardzo ważne. I amatorzy, i zawodnicy spędzają dużo czasu trenując, więc ta wygoda jednak no, jest podstawą. Dlatego też nad tym pracujemy, nad tym się skupiamy, żeby i wkładki, których używamy w naszej odzieży i na przykład szwy, żeby nie obcierały, to jest bardzo istotne.
Jestem przy stanowisku firmy Parking Magic Box. Parkingi dla rowerów, dosyć specyficzny na pewno segment branży rowerowej. Co więcej powiecie o tym, jak to się rozwija?
Zainteresowanie jest coraz większe. Chociażby w zeszłym roku wystawialiśmy nasze boksy tylko i wyłącznie w wersji ocynkowanej, które zazwyczaj no, stały w halach garażowych. Teraz już wychodzimy z ofertą boksów malowanych proszkowo, bo praktycznie klienci nas do tego zmusili, bo coraz więcej klientów, jak widać, ustawia boksy na tarasach, na jakichś miejscach przydomowych. I, no, jest tego coraz większe zainteresowanie.
Być może jak to się rozwinie w przyszłości?
U nas się to rozwija. Na zachodzie jest to już bardziej rozwinięte i to też idzie jakby dwutorowo. Dla klientów indywidualnych, którzy stawiają sobie takie boksy czy w garażach, czy gdzieś przydomowo, czy w ogrodach, a druga noga to są boksy przy stacjach kolejowych, przy jakichś przesiadkach, miejsca, gdzie no, te rowery są coraz droższe. Ludzie nie chcą ich zostawiać po prostu tak przypinać, a czy w Niemczech, w Holandii takie rozwiązania już są nagminne. Są mniejsze boksy, ale są dostępne. Czy są rozwiązania na aplikacje płatne, po prostu zamykane, czy na kłódeczkę, czy na zamek, modułowe, zabezpieczony rower odstawiony, nie korci, nie widać go.
I mam takie też pytanie odnośnie opłacalności tego przedsięwzięcia, bo oczywiście rowery, tak jak powiedziałeś, są coraz droższe. Natomiast ile kosztuje taki boks, który ja tu widzę, czyli pewnie ze 3 rowery, co wejdą do niego?
Ja osobiście mój rekord upchałem 4, ale 3 wchodzą na spokojnie. To zależy od rodzaju roweru, no, czy ma dużą kierownicę, małą kierownicę. Koszt tego boksa, on będzie dostępny od maja w wersji malowanej proszkowo, czyli taki bardziej dedykowany produkowany na zewnątrz, to będzie około 5000 zł. Natomiast czy ktoś będzie chciał składować w nim rowery, czy cokolwiek innego, to już jest pełna dowolność. W środku są trzy wzmocnienia, na których można montować półki. Na połowę głębokości mogą być półki na całą głębokość, także możliwości konfiguracyjne dowolne. Na górę można odkręcić dach, domontować taką szafę. Dodatkowy segment. Ten box jest akurat wersją do samodzielnego montażu, także można się samemu pobawić. Z dostawą kurierską otrzymać trzy kartony, a może być wersja nitowana już w fabryce, złożona od razu, gdzie nasza ekipa montażowa przyjeżdża, rozstawia, ustawia wszystko, pionizuje. W ofercie mamy chyba około 40 różnych modeli szaf, plus jeszcze projekty na zamówienie. Nawet z tych standardowych produktów mamy zarówno różne wersje na szerokość, na głębokość, na wysokość. Każdy coś sobie dobierze. Czy chce stawiać wewnątrz, taniej wyjdzie wersja ocynkowana, czy na zewnątrz malowane proszkowo.
Jestem, drodzy Państwo, przy stanowisku firmy Tutu Sixers, jak przed chwilą się dowiedziałem, że tak się czyta nazwę tej firmy. Produkty związane generalnie z odżywieniem, również na rowerze, rzecz jasna. No właśnie, najpierw ta nazwa, bo to mnie też ciekawi, skąd taka nazwa również na polskim rynku troszeczkę trudna do rozszyfrowania.
Jest to nazwa trudna do rozszyfrowania, ale jest bardzo ciekawa i wiąże się tak jakby z całą identyfikacją marki, ponieważ 226 to jest suma kilometrów w pełnym Ironmanie. I Tutu Sixers, to tak jak mamy runners, prawda? No to właśnie jak ktoś ukończy ten pełen Ironman, no to wtedy może się identyfikować jako osoba Tutu Sixers, czyli osoba, która pokonała ten jakże wymagający dystans. I założycielem marki jest Hiszpan, który zawsze miał problem z ukończeniem tego dystansu, bo łapał tak zwaną bombę. Czyli po prostu zaczął szukać produktów, składów, żeli, które pomogą mu ten dystans pokonać, żeby mieć wystarczającą ilość energii. I on, jako właśnie sportowiec, triatlonista, założył tą markę, bo chciał triatlonistom dostarczyć produkty, które pomogą im tak jakby energetycznie ten dystans pokonać.
Mam pytanie odnośnie w ogóle suplementów tej branży. Jak to wygląda? Co jest obecnie na topie? Bo widzę, produktów jest cała masa, tak? Mhm. Jak to się prezentuje?
No naszymi wiodącymi produktami są żele energetyczne, którymi możemy się pochwalić, że mają najwięcej węglowodanów po prostu na rynku, jeżeli chodzi o jak produkty, bo mają aż 55 gram węglowodanów. To pomaga nam, prawda, ten wysiłek znieść i przez te długie godziny wytrzymałościowe przejść właśnie za pomocą takiej ilości jakby węgli, a też ważna sprawa jest taka, że tam są różne cukry, maltodekstryna, cyklodekstryna, fruktoza. Te cukry się ze sobą przeplatają, co nie obciąża układu pokarmowego, co pozwala nam jakby z pełnym komfortem bardzo długie godziny trenować.
A jakie obserwujecie, być może myślicie, jakie będą trendy w przyszłości? Co się zmienia w tej branży?
Marka wyszła z triatlonu, ale no teraz bardzo dużo widzimy mocny rozwój biegaczy, więc my też działania skupiamy bardzo na biegaczach w tym roku i w przyszłym też, bo biegacze mają trochę inne potrzeby niż kolarze, niż triatloniści.
Widzę, że generalnie zajmujecie się jak najbardziej sprzedażą produktów, ale co jeszcze daje Wam tutaj pobyt na Bike Expo?
Myślę, że relacje z klientami, z innymi firmami, którymi też współpracujemy, bo to jest jednak bardzo ważne, żeby pamiętać, że na końcu zawsze jest człowiek, który musi czuć się zaopiekowany i może też zebrać od nas wiedzę, bo tutaj cały nasz team jest przeszkolony odnośnie wiedzy z zakresu żywienia właśnie w sportach wytrzymałościowych, więc tutaj my możemy zyskać sympatię klientów, a oni od nas mogą zyskać garść wiedzy, po prostu zadać nam pytania, bo tutaj każdy jest jakby przeszkolony w tej kwestii.
Co daje obecność tutaj na Bike Expo?
Jestem już tutaj drugi raz i na pewno jest to super okazja do zaprezentowania się, do poznania wielu ludzi, nawiązania fajnych współprac. Nie tylko do takiej bezpośredniej sprzedaży. Udało mi się zawrzeć kilka takich większych właśnie współprac. Zaprojektowałam kolekcje dla kilku klubów sportowych i właśnie poznałam te osoby tutaj podczas Bike Expo.
No są jakby dwa modele, bo po pierwsze jest bardzo dużo klientów takich indywidualnych, gdzie można zaprezentować swoje produkty, jak i takie poniedziałkowe spotkania dla branży, dla sklepów. Można rozszerzyć swoją linię dystrybucyjną. Natomiast jak najbardziej takie spotkania jak dzisiaj z Rafałem, który jest naszym ambasadorem marki Look czy Vision, można zdecydowanie pokazać swoje produkty szerszemu gronowi i zdecydowanie na tym będziemy bazować dzisiaj.
Po pierwsze, paski są dosyć mało znane nadal. Więc jest to możliwość przedstawienia ludziom nowej technologii, nowych opcji na przerabianie rowerów, a w dodatku możemy znaleźć nowych odbiorców, jakichś większych na te napędy paskowe.
Okno na świat, pokazanie się klientowi. Targi są w zasadzie takie bardziej warszawskie niż ogólnopolskie, więc dużo ludzi przychodzi jako zwykły klient, który chce zobaczyć rowery i można mu pokazać te rowery.
Jestem pierwszy raz na Bike Expo, ja w ogóle jestem bardzo mało firmą i taką, ale no chciałem się pokazać po prostu gdzieś tam, żeby wyjść do swoich klientów, bo już prowadzę firmę 8 lat i bardzo wiele osób znam, w sensie kontakt mailowy, telefoniczny, natomiast tu mają możliwość odwiedzić mnie osobiście, porozmawiać, no a też ewentualnie nowi klienci, którzy przychodzą zobaczyć, że jest polska firma, która robi koła i no tak zbliży się do klienta. Trzeba wizerunkowo też podziałać.
Na pewno reklamę i dostanie się do szerszej publiki, jakim jest standardowy Kowalski, tak powiem. Bo my jesteśmy producentem i do tej pory jakby skierowaliśmy naszą ofertę do sklepu hurtowni. Teraz skierowaliśmy do bezpośredniego odbiorcy, czyli do finalnego, końcowego rowerzysta. I tutaj targi nam po prostu to umożliwiają, dostęp do szerszej grupy odbiorców.
No Bike Expo to są takie specyficzne targi, które są do tak zwanego, jak my to mówimy, klienta końcowego, czyli tak zwany B2C. I tutaj klient końcowy, czyli ten, który kupuje od naszych dystrybutorów rowery, może sobie przyjść, zobaczyć to, co właśnie jest, to, o czym zaczęliśmy na początku rozmawiać, czyli to, co jest najbardziej trendy, to, co jest najciekawsze, to, co stworzyliśmy na ten sezon i tak naprawdę może się na tych targach zapoznać z tym, co jest najnowsze, najciekawsze i wybrać sobie na ten sezon taki rower, z którego będzie najbardziej zadowolony.